przewodnikowi chóru z grą na strunach, psalm, pieśń. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Albo tak jak czytaliśmy w tym wcześniejszym tłumaczeniu, niech da nam szczęście. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, Sela, aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. I tutaj parę słów takich wstępu. Jak widzieliśmy, te ludy i narody tutaj ciągle się będą powtarzały, ale też warto przypomnieć sobie samą ideę psalmów. Jeżeli Biblia mówi w ogóle o Panu Jezusie, tak, to psalmy będą takim centrum, będą pokazywały Jego serce wręcz. Że kiedy czytamy psalmy, to tak jakbyśmy patrzyli na serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. On mówi właśnie o źródle i ten psalm właśnie też mówi o źródle szczęścia. Skąd pochodzi moje szczęście? Skąd pochodzi błogosławieństwo? Więc jest to pieśń uwielbienia. Kogo? Boga. Za co? Za wszystkie Jego błogosławieństwa, ale także modlitwa do Boga właśnie w związku z poganami. Żeby to błogosławieństwa popłynęły do nich, do pogan. To nie jest takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste. Patrząc na ludy Starego Testamentu, raczej każdy trzymał się swojego Boga, Boga tej ziemi. Inny Bóg to tam sobie panuje, tutaj jest. A tutaj oni myślą, Żydzi, czy Bóg im nadaje właściwie takie myślenie, jesteście wy, jestem ja dla was, ale chcę, żeby inni poznali mnie przez was i przez moje błogosławieństwo, które ja wam daję. I tutaj ten sam wiersz, przepraszam, czy ja to... bo jeszcze to jest taki tytuł, który jeszcze sobie tam wstawiłem do tych pierwszych trzech wierszy. Izrael błogosławi narody, to co przeczytaliśmy, ale można też zadać pytanie jakby pomocnicze, które właściwie jedno drugie uzupełnia, czego brak narodom? Dlaczego każdy ma swojego Boga, każdy ma swoją ziemię, więc co im tam brak? Po co my mamy się w ogóle do nich wtrącać? Tak samo zresztą my moglibyśmy powiedzieć i zapytać. No, mamy swoją religię, swojego Boga, tak, swój Kościół. Po co mam się wtrącać do moich sąsiadów? Może tak być? Może tak być, tak? Ale do tego ta druga część zwróćcie uwagę. Czy bogaty kraj, jeżeli tu mówimy o narodzie, bo to równie dobrze moglibyśmy spersonifikować i mówić o osobie, ale zostawmy naród tutaj. Czy bogaty kraj, który produkuje dużo dóbr, albo który ma dużo, dysponuje dużo, może cieszyć się mnóstwem rzeczy, czy tam można postawić znak równości błogosławiony? I tak. To jest też taka, jeszcze zaczynając i troszeczkę się wtrącając ze swoimi takimi myślami, skończył się właśnie rok szkolny. Tak? Ten psalm mówi bardziej jakby żniwach, plonach, podsumowaniu jakimś takim. Nie tylko, ale myślę, że to był pretekst. Ale my mamy też, zawsze coś się kończy i zaczyna. Skończył się rok szkolny, dla mnie skończyła się również praca w szkole. Trochę trudne to jest, powiem wam szczerze, trochę trudne. Skończyłem pracę w szkole, pożegnałem się ze swoimi kolegami, zabrałem, wyczyściłem biurko, wyczyściłem komputer, oddałem klucze. Nie oddałem, ale to zrobię. Rozumiecie, to wcale nie jest takie łatwe. Miejsce, w którym siedziałem przez 20 lat, tak, nagle zostawiam i już tam nie wracam. Tak? Jest podsumowanie jakieś. Jest też przyjemna taka myśl, dzisiaj szczególnie, 35 lat dokładnie mija, kiedy powiedzieliśmy sobie tak ze swoją współmałżonką. Także mamy taką bardzo okrągłą rocznicę. Niestety nie mogła ze mną być, bo znowu coś tam innego jeszcze ktoś oczekiwał i ona się poświęciła i to zrobiła. Zakończenie szkółki jest po prostu w Giżycku. Ale też takie wydarzenia smutne, o których wspomniał brat Krzysztof, jak to, że pożegnaliśmy brata Szczepana. I to błogosławieństwo ma dziwne oblicza. Błogosławieństwo nie jest tylko jednym składnikiem, tylko podsumujmy te wszystkie fajne momenty. Tak napisałem swojej żonie, lepsze i gorsze. Dni takie bywają, takie jest życie. Jest raz lepiej, raz gorzej. Jedyny stały współczynnik to to, że Pan jest dobry. Bóg jest dobry i On nas zachowuje. I nie ilością dni, nie ilością jakichś wrażeń w ciągu naszego życia mierzymy to nasze życie. Mierzymy nasze życie, błogosławieństwo tym samym, na ile jest w Twoim życiu Chrystusa. I to jest jedyne, najwłaściwsze odniesienie do błogosławieństwa. Czy ta reszta nie? Też. To, że mamy co jeść, to, że mamy dach nad głową, to, że potrafimy coś zrobić, to, że jeszcze masz siły, zdolność i tak dalej. Jest mnóstwo rzeczy, które składają się, ale nie zrób takiego błędu i znaku równości. Aha, czyli tak, właściwie wszystko mam, to chyba, już nie mówię, że Pan Bóg mi nie jest potrzebny, ale skoro wszystko mam, to znaczy Pan Bóg mi błogosławi. Pan Bóg jest ze mną, prawda? I tak wielu ludzi naprawdę uważa. Skoro tak dużo mam, wszystko mam właściwie, to znaczy, że wszystko jest okej. To nie jest znak równości. To byłoby zła, biblijna taka arytmetyka, że tak powiem. Więc tak. Idę jeszcze, pójdę za tym błogosławieństwem. A, i tu przejdę do drugiego fragmentu. Tylko co ja tu... To jest to, czy nie to? Jeszcze raz wstawiłem jakiś fragment, którego nie poznaję. Gdzieś mam to błogosławieństwo Abrahamowe. Czy tam było, czy tam jest...
O, tu wreszcie.
Tak, tam był ten, okej, tam był fragment tego psalmu. Teraz tutaj mam, ja tak kątem oka troszeczkę to widzę, ale nie do końca. Mamy, od czego to się zaczęło? Jeżeli mówimy o narodzie wybranym, dobrze będzie, okay, jeżeli mówimy o narodzie wybranym, to mówimy oczywiście o Abrahamie. Od niego to wszystko pochodzi. Ale zobaczmy, jak to wyglądało. 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pan Bóg zwracał się do Abrahama, mówi: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Do ziemi, którą ci wskażę. To dla nas jest niepojęte, ponieważ my nie funkcjonujemy w takich kategoriach ziemi. Owszem, mówimy moja mała ojczyzna, moja ojcowizna, jakieś, że coś mam, coś posiadałem, okej, w jakiś sposób z tym się utożsamiam, ale to nie jest aż tak mocne, jak dla nich to było. I w przypadku Abrahama to było zupełne opuszczenie wszystkiego. Tak? I ziemi dotychczasowej, i rodzinnego domu, ojcowizny, czegokolwiek, bogów ich oczywiście też. I tu przedstawia mu się ktoś, ja ci pokażę ziemię, do której, która będzie twoja na własność, ale nie tylko ziemia. Dalej mówię tak, drugi wiersz. Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i uczynię sławnym twoje imię, tak, że sam staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To jakby Abraham nie rozumiał sprawy, to mógłby zapytać, to znaczy, że co? Do tej pory to oni nie mieli deszczu, nie mieli słońca, nie mieli warunków do rozwoju. Dlaczego ja mam być źródłem jakiegoś błogosławieństwa dla innych? Rozumiecie? Także myślę, że Abraham to gdzieś tam wyczuwał, że tu chodzi o coś zupełnie większego. I po drodze, kiedy Abraham szedł, on zobaczył, wcale nie o tą ziemię chodziło, wcale nie Bóg mu pokazał, owszem, że będzie ciebie jak tego piasku na brzegu morskim, jak gwiazd na niebie i tak dalej. Ale Abraham wiedział, że to nie chodzi tylko o wymiar fizyczny. Nie chodziło mu tylko o wymiar fizyczny. Także on, pamiętamy, zmarł właściwie, tylko kupił sobie grób dla siebie i dla swojej żony i to wszystko, co miał. Przez to wskazując, że chodziło o coś znacznie większego niż tylko ziemskie dobrodziejstwa. To profesor Bartoszewski powiedział w taki sposób, on to ciekawie przedstawiał, mówi, że... Jak to powiedzieć ciekawego? Co nam się opłaca? Warto być uczciwym, Warto być sprawiedliwym człowiekiem, ale to się nie opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, opłaca się być niesprawiedliwym, ale nie warto. Rozumiemy tą grę, prawda? Bardzo podobnie jest z tym błogosławieństwem. Jak patrzymy na błogosławieństwo i trzymanie się Boga, warto. Czy to się opłaca? Ktoś z zewnątrz powie, nie zawsze tak to wygląda. Nie zawsze. Czy jeżeli ja mógłbym teraz powiedzieć przykłady królów, którzy na przykład byli pozytywnie nastawieni do Żydów. Przyjmowali ich, dawali im ziemię, wolność rozwoju itd., itd. I rzeczywiście kraj się rozwijał. Takich przykładów byłoby sporo. Naprawdę to jest ciekawe. Ale przecież historia nie skąpi nam przykładów tak samo w drugą stronę. Że ktoś prześladował ich i nie poniósł żadnych konsekwencji. Albo, że pomógł im, pomógł Żydom, pomógł rodzinie żydowskiej i sam zapłacił za to życiem. Także przykłady są w każdą stronę. I gdzie jest to błogosławieństwo, o którym tutaj mowa? No mówię, nie chcę tego aż tak mocno, drobiazgowo rozsądzać, ale tu mam takie hasło, które sobie w związku z tym ukułem, że w błogosławieństwie wcale nie chodzi o nas, chociaż to my jesteśmy beneficjentami, chociaż my na tym korzystamy. Ale w błogosławieństwie nie chodzi tylko o nas i nasz dobrostan. W błogosławieństwie chodzi o Boga. To jest dar od Boga, który ma Jego sławić, który ma uwielbić Jego imię. O to w tym wszystkim chodzi. Więc Bóg nam błogosławi po to, żebyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Tak było z Abrahamem, tak było z narodem izraelskim, ale bardzo często będzie tak, jak z Hiobem, który trzymał się Boga pomimo wszystko. Jak on to powiedział, wiem, że Zbawiciel mój żyje i jako ostatni nad grobem mem stanie. Więc ta jego miłość do Boga, wierność Bogu i szczęście, razem włączywszy to, nie były tylko związane z dobrobytem. Bo mówił te słowa, kiedy stracił wszystko, łącznie ze swoim zdrowiem i wydawałoby się, Pan Bóg się odwrócił. Pan Bóg się wcale nie rozjaśnia tego oblicza nade mną. A jednak Jego miłość jest niepohamowana. Jego miłość jest nie do zatrzymania. Wiem, że Zbawiciel mój żyje jako ostatni nad grobem mym stanie. Ach, wiem już, tam nie wiem, dopisane taki, niestety moje notatki są takie pomieszane troszeczkę. Ale zostawmy to, dobrze, to już pójdźmy dalej. W związku z tym, poszedłem dalej, żeby sobie tak rozważyć, to. Fragmenty, które są ostrzeżeniem dla tych, którzy myślą w taki sposób bardziej ziemski wyłącznie, taki przyziemny, jeżeli chodzi o błogosławieństwo. I tutaj te ostrzeżenia padają ze strony Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Wam zostanie zabrane. Oni myśleli, skoro jesteśmy dziećmi Abrahama, skoro, nie wiem, przekładając na nasz język, przeszedłem jakieś zwyczaje, chodzę do tego kościoła, robię jeszcze jakieś zewnętrzne rzeczy, które, no podoba ci się Panie Boże, czy nie podoba, tak? Bardzo chcielibyśmy w taki sposób do tego podejść. Mówi, wam zostanie zabrane, to mówi do Żydów tutaj, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I tu jeszcze raz, czyli błogosławieństwo jest już czymś, co ja dostaję, ale owocem tego błogosławieństwa ma być uwielbienie dla Boga w Jezusie Chrystusie. Samo błogosławieństwo nie jest celem w sobie, w takim, mówię, ciągle przyziemnym znaczeniu, ale wielkie błogosławieństwo. Zdałem egzamin, ależ wielkie błogosławieństwo. Mamy jedzenie, mamy dom, mamy... Dobrze, tak, halleluja, ale... Musi z tego popłynąć chwała dla Boga. To musi być wyrażone. I Żydzi chociaż robili wiele ceremonialnych rzeczy, ale to nie przynosiło Bogu chwały. I Bóg mówi, wam to zostanie zabrane, dane narodowi, który będzie wydawał owoce tego królestwa. Pamiętajmy o tym, bo to nas również dotyczy wtórnie, ale nas to również dotyczy. Jeden z fragmentów. Inny fragment... Z Ewangelii Łukasza 3 rozdziału też Pan Jezus ostrzega. Mówi, wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać sobie ojca mamy Abrahama. Więc Królestwo Boże zaczyna się od opamiętania. Królestwo Boże rozpoczyna się od głębokiej refleksji nad sobą. Kim jestem, co mam, jakie jest moje życie. Tak jak spojrzeć właśnie na jeżeli ktoś szczególnie odchodzi, umiera. Tak patrzymy na tą trumnę, patrzymy na człowieka, patrzymy też, myślimy, co zdobył, co ma dookoła siebie. Nic nie jest w stanie ze sobą zabrać. Nic. Nie może ze sobą wziąć. I żadne kwiaty nie upiększą tej śmierci. Żadne łzy, nic nie upiększy i nie zmieni tego faktu. Odszedłeś i odchodzisz. Nagi przyszedłem, nagi stąd odchodzę, tak jak to mówi Hiob. I musimy mieć taką refleksję, musi być to opamiętanie w naszym życiu. Kiedy Izajasz nawet pyta się, Panie, co mam głosić? Mów to, życie ludzkie jest jak kwiat polny. Dzisiaj kwitnie, pięknie wygląda, jutro umiera. Jutro jest wrzucony w piec. Koniec. Koniec. Więc wydawajcie owoce godne upamiętania, a nie próbujcie sobie wmawiać ojca mamy Abrahama. Jeszcze jeden fragment, teraz już znowu jakby konsekwencja. Nowy Testament, apostoł Paweł, mówiliście do Rzymian w 7 rozdziale, konsekwencja naszego usprawiedliwienia. Już nie mówi tylko o Żydach, mowa jest o nas. Mówi tak, przeto, bracia moi, wy umarliście dla zakonu. To jest takie porównanie, tutaj zestawia jakby, że kiedy jesteśmy wolni od związku. No, w związku, jeżeli jesteśmy na zawsze w związku. Chyba, że umiera jakaś osoba, wtedy jest wolny, ta druga osoba jest wolna, żeby ponownie wyjść za mąż. Taki obraz tutaj używa. Więc wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, czyli jakby oczywista konsekwencja naszego opamiętania, nawrócenia całego, narodzenia się w Chrystusie, śmierci dla zakonu. Już zakon mnie nie obowiązuje. Teraz jest Chrystus, żyje dla tego, który został wzbudzony z martwych. I znowu po co? Abyśmy owoc wydawali dla Boga. Abyśmy owoc wydawali dla Boga. Nie jesteśmy tylko zbawieni od tak po prostu, żeby nam dobrze było i przyjemnie było. Żebyśmy bogaci byli, żebyśmy zdrowi byli i jak najdłużej żyli i tak dalej. Zostaliśmy narodzeni na nowo, żebyśmy wydawali owoc dla Boga. Jeszcze jeden fragment, bardzo ciekawy, z listu do Rzymian, 9 rozdział i 5 wiersz. Teraz jest on związany bardzo mocno z tym, z chwałą Izraela. Tak, bo to jest taki ciekawie w sposób powiedziane, list do Rzymian, 9 rozdział, 5 wiersz. Patrzę na ten kontekst, mówię tak, mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym. Tak, jestem tu, jestem dobrze, w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek, nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być dołączony do Chrystusa, od Chrystusa, za moich braci, za moich krewnych według ciała. I teraz mówi tak, co jest cechą Izraelitów. Mówi, są to Izraelici, do których należy usynowienie, należy chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Także zwróćcie uwagę, do Izraela należała chwała. To była część ich dziedzictwa. I to były takie charakterystyczne momenty, kiedy ta chwała odchodzi. Na przykład kiedy za czasów Helego, kiedy jego synowie wyruszają do walki, tam synowie kapłana, wzięli Arkę Przymierza ze sobą, jest walka z Filistynami, wychodzą, biorą Arkę, wielki okrzyk, Filistyni aż się wystraszyli, ale oni zginęli tego dnia. Oni zginęli tego dnia i kiedy rodzi się wnuk Helego, Heli umiera też właściwie, nawet się nie dowiadujemy, ale kiedy się rodzi wnuk, żona czy matka tego dziecka mówi właśnie, że odeszła chwała, odeszła chwała, odeszła chwała od Izraela. To jest wszystko, co mieli. Oczywiście oni to uosabiali prawie wyłącznie z tą Arką Przymierza, którą wzięli do bitwy i myśleli, że dzięki temu wygrają. Myśleli, że artefakty wystarczą, jakieś zewnętrzne rzeczy wystarczą. To nie wystarcza. To nie wystarcza. Oni wtedy sromotnie przegrali. Chwała Boża też jest utożsamiana oczywiście ta, która ich prowadziła, kiedy się przemieszczali po pustyni. Mieszkała przy nich, tak? To był taki widoczny znak Boga. Jestem z wami. Jestem z wami. Tam, gdzie wy jesteście, ja jestem pośród was. Tak? Nawet jeżeli jeszcze nie mieli swojej ziemi. Ale Bóg do nich się przyznawał, pokazywał im siebie. I wreszcie jest też ten taki bardzo smutny moment, kiedy w księdze Ezechiela, Ezechiel widzi, jak odjeżdża, można powiedzieć, ta chwała od Izraela, się oddala. Tracą tą Bożą obecność. I chyba jedną z najtragiczniejszych postaci to jest, pamiętamy, Samson, jeszcze też można powiedzieć o nim, wspomnieć, kiedy on nie zauważył, że Pan od niego odstąpił. Pan odszedł od niego. Wydawało mu się, że jest mocny. Wydawało mi się, że on wszystko ma, co trzeba. Wydawało mi się, że to on ma życie pod kontrolą i wszyscy powinni się go bać. I nagle pewnego dnia wszystko się kończy. Oby coś takiego nie musiało się w naszym życiu stać, ale jeszcze raz to jest podsumowane właśnie na końcu. Błogosławieństwo to jest wskazywanie na Chrystusa. Błogosławieństwo to nie jest wskazywanie na moje powodzenie, to nie jest wskazywanie na jakieś moje zdolności, ale to jest wskazywanie na Chrystusa. A jeszcze jeden fragment pominąłem, z 2 Koryntian 4 rozdział, 6 wiersz. To też charakterystyka nas już jako chrześcijan, ale ten sam cel, ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli co ma w nas rozbłysnąć, zajaśnić, co ma być w nas widoczne? Ma być widoczne ta chwała Boża w obliczu Chrystusa. Tak, że poznaliśmy Jego i znamy Jego, mówimy o Nim, to On się nami opiekuje, to On nas prowadzi, to On nas ratuje, On jest naszym szczęściem, choćbyśmy stracili wszystko. Choćbyśmy wszystko stracili, On jest naszym szczęściem. I jeszcze jeden fragment, niesamowity fragment z Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 47 wiersz. Najpierw rozmawiają Paweł i Barnaba, rozmawiają z Żydami. Tak? Do nich najpierw miało pójść zbawienie. Tak Paweł zawsze to robił, szukał najpierw synagogi. Jeżeli szedł do nowego miasta, szukał synagogi. Ale tu mamy taką sytuację. Mówią do nich odważnie. Wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie, to nie jest tak, że oni przestali nagle czytać. To nie jest tak, że odłożyli je na półkę. Ale nie ufali temu Słowu, nie ufali przekazowi tego Słowa, a to dotyczyło Chrystusa. Mówi, skoro je jednak odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, ależ oni się uważali za godnych, kto jak kto. Oni byli tak godni, że na ciebie chętnie by splunęli. To się działo i to się dzieje do dzisiaj. Ci Żydzi, których niektórzy tak mówią, to starsi bracia w Chrystusie, oni są tak godni zbawienia i Królestwa Bożego, że oni plują na pogan, którzy tam przechodzą. Patrzą na nich z pogardą. No, zostawmy to. Ale Paweł mówi, no, uważacie się za niegodnych życia wiecznego. To mówi, to zwracamy się do pogan. Zwracamy się do pogan. 47 wiersz, tak bowiem nakazał nam Pan. I to jest po prostu niesamowite, ponieważ to jest fragment z Księgi Izajasza. I w Księdze Izajasza wszyscy mają taki problem, kiedy zaczynają czytać, tak jak eunuch to świetnie wyraził, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Bardzo często czytając Księgę Izajasza, będziemy mieli takie momenty, zaraz, o kim tu jest mowa? Bo tam pojawia się sługa pański, przez cały czas w księdze Izajasza jest sługa pański i Żydzi oczywiście ciągną w swoją stronę, to my, ten sługa pański to my, cierpiący naród. Ale to nie pasuje do nich wszystko, zresztą tak miało być, ale oni nie spełnili tej roli. I później to się przeplata i ten sługa pański to jest oczywiście, czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, to On jest tym sługą pańskim. Ale tutaj co Paweł robi, zwróćcie uwagę na to. On mówi, tak bowiem nakazał nam Pan, czyli przekazuje to jeszcze dalej. My, którzy usłyszeliśmy o Panu Jezusie, uwierzyliśmy w to, co On zrobił, kim jest i tak dalej. On mówi, mówi tak, ustanowiłem Cię światłością dla pogan. Mówi, to są słowa do Pana Jezusa, ale Paweł mówi, Pan nam powiedział. Więc my stajemy się ze swoim, nie że my jako niezwykły apostoł Paweł i niezwykły, tylko po prostu mamy ten przekaz. Z tym przekazem Chrystusa my stajemy się, ustanowiłem Cię światłością dla pogan. Ale on nie odnosił do siebie przecież, że jest Mesjaszem. Prawda? Ale mówi, nam to Bóg powiedział. Ustanowiłem Cię światłością dla pogan. Mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy to poganie usłyszeli, radowali się, wielbili Słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. Niesamowicie ciekawy fragment, jeżeli chodzi o takie nasze miejsce w Chrystusie i odpowiedzialność w Chrystusie. Otrzymaliśmy i dzielimy się. To był bardzo długi punkt pierwszy, to jest drugi i trzeci, jak powiedziałem, będą znacznie krótsze. Jeszcze mnóstwo innych fragmentów wypisałem w związku z tym światłem, w liście do Efezjan, Filipian. Bóg oczekuje od nas, że będziemy, no po prostu będziemy dzielili się tą chwałą, która jest w Chrystusie. Nie swoją chwałą. Więc błogosławieństwo to jest Jezus Chrystus. Błogosławieństwo to jest krzyż. To jest nasze zbawienie, to jest ratunek w Chrystusie. Więc chwała Boża, ja też sobie tak to dziś podsumowałem, to jest być albo nie być. Chwała Boża to jest być albo nie być. Albo jest Chrystus w nas, albo nie. I przez nas ma roznosić się ta wonność Chrystusowa. I teraz, to drugi punkt, proszę bardzo. Pójdzie szybko teraz. Zatytułowałem w taki sposób, narody wychwalają Pana, albo, tytuł możemy nadać, przyjdź królestwo. Bo on mocno koresponduje i mówi o tym, na temat panowania Boga naszego. Więc tak, czwarty wiersz. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Sela. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Czwarty i szósty wiersz widzimy, że są identyczne. Tutaj ile razy? 7 razy dokładnie padają właśnie ludy, ludy, narody, ludy, narody, ludy, ludy. Tak? Przez cały czas to się przeplata tutaj. Więc to było w jakiś sposób ważne. Znowu mówię, to jest dziwne, bo co tam Żydom do innych narodów? Najważniejsze, żeby Pan mi błogosławił. Mamy swojego Boga, mamy swoją ziemię, reszta niech sobie robi, co chce. Ale jednak to Bóg wkłada w serce psalmisty, bo Pan Bóg wkłada to w serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest obojętne i my jesteśmy tymi narodami. My jesteśmy tymi obcymi, którzy mają dostęp do błogosławieństwa w Chrystusie. Pytanie, no szybkie pytania. Czy dzisiaj narody w jakiś sposób respektują panowanie Boga? Żałosne to jest, tak? To, że nasz naród powołuje się na chrześcijaństwo. Czy tak samo jak naród rosyjski i Putin, który stoi ze świeczką w cerkwi i mu tam Baciuszka błogosławi w jakiś sposób? Czy to coś znaczy? Nic to nie znaczy. To obraża imię Pana Boga. To obraża imię Pana Boga. Ale tak samo to może dotyczyć nas. Nasze trwanie w Chrystusie ma przynosić Bogu chwałę. I to jest pytanie zawsze. Jak to jest ze mną? Jak to jest w moim życiu? Bo być może jest tak, jak z tymi słowami... tak, tutaj możemy przeskoczyć. Jak z tymi słowami z Ewangelii... Tak, dobrze mówię, to są te dwa pytania, które tam mamy. Za kim podążasz, albo kogo uważasz, że jest twoim panem, że jest... kto panuje, czyje panowanie uznajesz. I pamiętamy też tę sytuację z Ewangelii Łukasza, kiedy tam gospodarz posyła najpierw swoje sługi, a później posyła swojego syna. Tak? Ale właśnie poddani nienawidzili go i wysłali za nim swoje poselstwo z tymi słowy. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Pomieszałem troszeczkę, ale tam... Dobrze, zostańmy przy tych słowach. Muszę sobie zadać pytanie, jak to jest w moim życiu? Kto panuje w twoim życiu? Kto panuje? Oczywiście my się nie przyznamy na pewno do bogów żadnych, tak? Ale być może jest tylko tak, że to ja mam kontrolę, ja mam władzę, bo jeszcze myślę, bo jeszcze mam siły, bo mam zdolności i tak dalej. Kto panuje, czyje panowanie w twoim życiu jest najważniejsze? Kto panuje? I wreszcie drugie pytanie, które tam się pojawia, kiedy to nastąpi? Kiedy to panowanie nastąpi? I tam mamy, też moglibyśmy tutaj sporo powiedzieć, mianowicie, że są ludzie, którzy mówią o tysiącletnim królestwie, więc oni czekają w pewnym sensie na to, kiedy Pan przyjdzie. Rzeczywiście oni już też pracują w tym kierunku, żeby Bóg mógł sprawować rządy na ziemi i żeby no, nawet próbują się w politykę bawić z tego powodu. Więc ja nie jestem entuzjastą tysiącletniego królestwa. Wydaje mi się, że tu o wiele bardziej chodzi o to, że Pan Jezus już panuje właśnie w tym narodzie, w tym sensie, jak ludy z całego świata, które sobie wybrał, są tym narodem wybranym i Pan Jezus tam panuje. No bo spójrz, zobacz, co się dzieje wokół, w domach tych, których jest Chrystus, które jest Pismo Święte. Przestają kląć, przestają nadużywać jakichś środków dziwnych, przestają robić złe rzeczy. Sami zdrowiej żyją, lepiej się do siebie odnoszą. Wokół nich zaczyna panować jakiś pokój, jakaś sprawiedliwość, nikt nie kradnie. Już sam taki prosty fakt, prawda, jak wiele zmienia w życiu człowieka, którym panuje Chrystus. No, teraz jak byłem na spotkaniu, ktoś oczywiście nie żałował sobie powiedzieć, ale przecież chrześcijanie prowadzili mnóstwo wojen. Ja mówię, to nie byli żadni chrześcijanie. To, że oni używali imienia Chrystusa, to nic nie znaczy. Tak samo jak w imię nauki robiono eksperymenty na ludziach. I co powiesz, że wyrzućmy wszelką naukę, wszelka nauka i wszyscy naukowcy są źli? No tak nie robimy takich uproszczeń w myśleniu. Pewni ludzie, pewni chrześcijanie nadużywali rzeczywiście imienia Pana Boga, imienia Chrystusa. Jeden z wersetów, które tutaj sobie na koniec jakby zostawiłem w związku z tym panowaniem, to jest właśnie z Księgi Objawienia, 11 rozdział, 15 wiersz. Zatrąbił siódmy anioł, odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. I znowu tam się dzieją niezwykłe rzeczy, otwiera się świątynia, grzmoty i tak dalej, i tak dalej. Przyjdzie też moment, kiedy panowanie Chrystusa będzie oczywiste, jawne. Będzie oczywiste i jawne. Ale na razie my ciągle trwamy przy tej modlitwie: przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź, Panie Jezu. To powinna być tęsknota naszego serca. Przyjdź królestwo Twoje, przyjdź, Panie Jezu. I Pan Jezus kiedyś przyjdzie i rzeczywiście będzie pasterzował, będzie pasł te swoje owce wszystkie. Wszystkie. Ale na razie tak to nie wygląda. Dobrze, pominę. Patrzcie, jak to szybko poszło. Drugi, trzeci punkt. Ostatni to jest tylko już jedna właściwie rzecz. Żniwa. Żniwa, tak? Że Pan zsyła żniwo, albo właśnie może ująć to pytaniem, kto jest Panem żniwa, i tu będziemy mieli właśnie odpowiedź, że Pan jest Panem żniwa, i tak to zresztą tu wygląda. Znaczy, na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby tam ziemia tylko wydała swój plon. Jakby ziemia wydała swój plon. Ale tak naprawdę widzimy, że za tym stoi Bóg. Za tym stoi Bóg. Ludzie zawsze tak to widzieli, tyle że tego Boga sobie przedstawili jak chcieli. To były różne bożki stawiane na górach, na górkach gdzieś tam. Oddawali im cześć bogowie płodności w tamtą czy w tamtą stronę. To było obrzydliwe. Dochodzili przecież do takich momentów, że skoro coś się dzieje nie tak, to ktoś tu musi być winien. Tak? Więc może trzeba złożyć w ofierze swoje dziecko. Najlepiej. Tak? Jest pierworodne. To Pan Bóg wtedy się wzruszy i coś zrobi. To są okropne rzeczy. Pan Bóg nigdy takich rzeczy nie wymagał i nigdy czegoś takiego nie oczekiwał od swojego ludu. No właśnie, kiedy ziemia wyda swój plon, to jest znowu fragment z Księgi Kapłańskiej, jeżeli patrzeć na tą Księgę Trzecią Mojżeszową, Księga Kapłańska albo Levitikus, to tam mamy wyraźne uwarunkowanie. Wyraźne uwarunkowanie, że ziemia wyda plon, jeżeli wy będziecie posłuszni. Ziemia wyda plon, jeżeli będziecie posłuszni. I to bardzo często gdzieś tam się przewija, że nie będziecie posłuszni, to w drugą stronę będzie. Więc jest takie uwarunkowanie. Mój wierszyk, który sobie gdzieś tam napisałem, gdzie ja go to napisałem? A jest tutaj właśnie na podskoniec. Właśnie posłu... Nie, jednak nie ma. Nie wpisałem tego wierszyka, ale taki wierszyk sobie zbudowałem. Ja lubię takie rymowanki swoje tworzyć. Gdy lud Boży pilnie słucha, ziemi nie grozi posłucha. Ach, to był ten wierszyk, który u góry dałem. Przepraszam. To jest to podsumowanie, tak? Gdy lud Boży pilnie słucha, ziemi nie grozi posłucha. Więc to błogosławieństwo, które Bóg chciał dać narodowi izraelskiemu, miało być świadectwem dla innych narodów. O, to jest Bóg. To jest wspaniały, potężny, wielki Bóg. Ale jak powiedziałem, ich niewierność nie tylko przynosiła im straty, ich niewierność wchodziła na teren wstydu. Wstydu dla nich, ale też i jakby dla Boga. I to Mojżesz i Jozue, oni też w taki sposób się wyrażali. No Panie Boże, no, jeżeli my tu dostajemy łupnia, jeżeli przegrywamy w tej bitwie, no to co sobie inne narody pomyślą? Tak? I niestety tutaj muszę zrobić bardzo, bardzo ważną uwagę, że ktoś do tej pory gdzieś tam przysypiał, proszę obudźcie się na chwilę. Jeszcze raz, to jest bardzo ważne, bo wielu ludzi chciałoby w taki sposób przedstawiać Chrystusa. Tak głosić Ewangelię. Zobacz, jak mi Pan Bóg błogosławi. To mówię na początku, jeszcze raz to chcę podkreślić. Zobacz, jak mi Pan Bóg błogosławi. To jest handlowanie, to jest handel. To tak jak sprzedawca, który mówi, zobacz, jakim ja samochodem jeżdżę, to jest świetne, albo taki budynek i takie wyposażenie, i tak dalej. I chcemy w taki sposób sprzedawać Chrystusa. Przyjdź do nas, u nas są najlepsze, muzyka, nie wiem. Coś tam próbujemy handlować. To jest kiepski sposób. Jeszcze raz mówię, to jest kiepski sposób. My mamy być wierni Bogu i kochać Go w sposób niepohamowany, niepowstrzymany. Jeżeli ktoś naprawdę kocha kogoś, czasami widzimy to właściwie, to nie wiem, czy to jest do końca miłość, zakochani tak mają. Spróbujcie zatrzymać takiego zakochanego człowieka, jego czy ją. Zabronić mu dzwonić, zabronić mu pisać, zabronić mu się spotkać. Tak, tam ostatnia ławka, nastolatki wymieniają, zgadza się, tak? To wszystko zgadza się. Tak? Nie da się jej tego zatrzymać. Tak? Choćbyś nie wiem, ile kontrolował. Jeżeli kogoś kochasz, tego się nie da zatrzymać. I on jest wspaniały, choćby nie wiem co. Oczywiście po ziemskiemu, zobaczysz, jaki jest wspaniały. Skąd się wziął przysłowie, widziały gały, co brały? Nie? Przepraszam, taki kolokwializm, ale taki mamy po polsku, takie widziały gały, co brały. Bo, no widziałaś, mówiłem ci, ale to jest w wymiarze ziemskim. Tu nigdy nie będziesz zawstydzony. Nigdy nie będziesz zaskoczony w taki niemiły sposób. Bóg nigdy nikomu nie wyrządza zła. Krzywdy, czasami to tak wygląda, bo Bóg pozwala na to, żeby bolało, tak jak w przypadku Hioba mówiłem. Tak? Więc błogosławieństwo nie jest tylko wtedy, kiedy wszystko się powodzi, wszystko jest fajnie, wszystko jest zdrowie, uzdrowienia są i tak dalej. Błogosławieństwo jest wtedy, kiedy jesteś pełen Chrystusa i bez względu na wszystko, do końca, Jezus jest moim Panem, Jemu zaufałem, On jako ostatni nad grobem moim stanie. I tam tylko wtrąciłem werset z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział i ósmy wiersz, kiedy Piotr mówi, tego miłujecie, kochacie, chociaż Go nie widzieliście. Kochacie Go, chociaż Go nie widzieliście. I kiedy to mówi? On to nie mówi w tym momencie, że jak się dobrze mają. Oni są w ucisku, oni są prześladowani. Są wytapiani jak złoto, werset wcześniej mówi. Ale mówi, tego kochacie pomimo wszystko. I pamiętajmy też o tych żniwach, które są przed nami, które Pan Jezus widział i widzi ciągle. I myślę, że to jest błędem patrzeć na to tylko w taki sposób. Ta sytuacja to jest oczywiście przy Samarytance, kiedy ona odchodzi, uczniowie przychodzą, tam wracają do niego, mistrzu jedz, on mówi, nie, ja mam chleb. I pamiętacie, czym był chleb dla Pana Jezusa? Pełnić wolę Ojca. I w tym momencie dodaje im i mówi jeszcze tak. Wy mówicie, patrzycie, a na jeszcze 4 miesiące już będą żniwa. Prawda? A ja mówię tak, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola. Już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plony na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Ten psalm też, jak widzicie, w środku mówi o wielkiej radości. I nie sprowadzać to jeszcze raz, uwaga, nie sprowadzać to tylko do tego, żeby patrzeć, tak wiele ludzi, takie plony, musisz iść, głosić Ewangelię. Idź, głoś, okej, ale to nie dotyczy tego. To dotyczy rychłości żniwa. Prędzej niż się obejrzysz, następuje żniwo. I szczęśliwi tacy ludzie jak Szczepan, który wiedział, zostało mi 5 roku życia, muszę coś zrobić. I zrobił coś. Niektórzy mieli jeszcze mniej, tak jak Łotr. Tak? Załapał się jakby w ostatnim momencie. Można powiedzieć, Panie Boże, to niesprawiedliwe. Jak to? On nic nie zrobił. Nic nie zapracował w ogóle na swoje zbawienie. Żniwo jest szybsze, rychlejsze, niż sobie wyobrażasz, niż myślisz. Ale coś przez cały czas dzisiaj siejesz i coś w końcu zbierzesz. I ten psalm mówi o żniwach, ale nie mówi tylko o żniwach fizycznych. Mówi o błogosławieństwie dla narodów, my się na to załapujemy. I błogosławieństwo to nie jest tylko to, ile posiadam, ale błogosławieństwo to jest, ile posiadam Chrystusa. Ile wiary, ile ufności, ile miłości Jego mam w sobie po to, żeby trzymać się Go pomimo wszystko i wejść na spotkanie z Nim jako bogaty. Mam Pana, jestem bogaty, mam wszystko, co trzeba. Czy to znaczy, że mam lekceważyć te wszystkie rzeczy, które mam fizycznie? Nie, bądź za to też wdzięczny. Ale pamiętaj, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Powstańmy do modlitwy.